Wiecie, że ja uczę 12 lat, też jestem stara.
Edukacki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Tak.
Dzień dobry, Marcin.
Witaj Jacku, witają Was Państwa serdecznie Marcin Zaród-Starnowa i...
Jacek Staniszewski, facet od histy.
Tak, to dawno o tym nie mówiliśmy, ale faktycznie jeżeli mamy jakichś nowych słuchaczy, to witajcie w Edugatkach, odcinek 84, tym razem odcinek, w którym rozmawiamy z Agnieszką...
Jankowiak-Majk.
Czyli z babką od histy. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to parę...
Nie, to musimy pogadać o wielkim wydarzeniu, no bo tak, kapsuła czasu na początku.
Jedziemy.
Musimy jakoś przypieczętować to, co się stało od ostatniego naszego spotkania, więc zaproszę cię na 4 sekundy nieziemskiego dźwięku. Oczywiście poznałeś, co to było.
No, marsjańskie dźwięki z łazika Perseverance, czyli wytrwałość.
Niesamowity jest ten dobór tych nazw, które oni tam dobierają do tych wszystkich swoich rzeczy, które wysyłają na Marsa. I
ale to jest
ja
symboliczne,
tak...
wiesz? I
tak.
Przemyślane, mądre i spójne. To jest coś, czego mi bardzo często brakuje u nas.
Pokazywanie... Czym jest praca grupowa, czym jest projekt, czym jest sukces, że on się nie zaczyna i że tak naprawdę po pierwsze popełnianie błędów jest okej, a po drugie, że indywidualnie to się nic nie da we współczesnym świecie zrobić. Więc ja z wypiekami na twarzy oglądałem to lądowanie. Bałem się tylko, że nie zdążę obejrzeć meczu Arsenalu, ale wyobraź sobie, że oni tak to świetnie obliczyli, że łazik wylądował dokładnie w przerwie.
No i to wszystko jest potęga nauki.
Tak.
Ale wiesz co, ja pytałem dzień po lądowaniu łazika Perseverance na Marsie, pytałem moich uczniów, czy oglądali, bo to leciało wszędzie, na każdej stacji telewizyjnej, na YouTubie i tak dalej. I generalnie okazało się, że na wszystkich moich uczniów, których mam jakieś tam, nie wiem, ponad 70 osób, jeśli chodzi o język angielski, jeden oglądał to na żywo.
Nawet nie wiem, jak to skomentować.
No
nie,
wiesz,
nie wiem, co to znaczy.
Lekcja na ten temat. To znaczy,
no tak.
ja nie wiem, ja na to nie liczyłem, natomiast właśnie dlatego przygotowałem materiał 4,5 minuty z Fox News, gdzie fizyk Michio Kaku opowiada o tym, co to znaczy dla nas. Zrobiliśmy na podstawie tego jakiś tam zestaw quizletowy, zresztą tam później to udostępniłem. Myślę, że też możemy tutaj udostępnić jako materiał taki, który można sobie obejrzeć, puścić uczniom, nauczyć się paru słówek angielskich.
A widzisz, a ja też zrobiłem coś takiego na mojej lekcji historii, dlatego że oglądaliśmy sobie rysunki z XVI wieku, w jaki sposób ludzie wyobrażają sobie stworzenia, które nie żyją razem z nimi. I między innymi wyobrażali sobie ludzi na innych planetach. Więc to też się zawsze da jakoś, bo uważam, że to naszym zadaniem jest oprócz tego, to zresztą będziemy o tym rozmawiać z Agnieszką za chwilę, że ten nasz przedmiot jako jego treść jest fantastycznym pretekstem do tego, żeby mówić o tym, co się dzieje teraz. Kapsuła czasu była dzisiaj bardzo rozległa, proszę Państwa, pomówiliśmy o tym, co się dzieje tu i teraz. Przedstawmy więc Marcin naszego gościa, Agnieszkę Jankowiak-Majk, babkę od histy, znaną pewnie niektórym z nas, większości pewnie z nas, którzy nas słuchają, bo te światy internetowe są zawsze gdzieś tam obok siebie. Powiesz dwa słowa, Agnieszce?
Oczywiście. Agnieszka Jankowiak-Majk, nauczycielka, aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako babka od histy. W tym roku Agnieszka zdobyła nagrodę imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. Agnieszka działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, jest tutorką, trenerką Odysei Umysłu, członkinią społeczności SuperBelszerpe, redaktorką naczelną serwisów historycznych ciekawostkihistoryczne.pl i twojahistoria.pl, linki pod odcinkiem, oraz publicystką serwisu lubimyczytać.pl.
Zapraszamy Państwa na ten odcinek. Ja od razu przeproszę, że mój mikrofon mimo wysiłków niestety nie został włączony, ten, który trzeba, więc będzie mnie najgorzej słychać. Natomiast
czyli popełniamy błędy, nie jesteśmy perfekcjonistami.
I się na tym uczymy, natomiast o tej aktywistce i o nagrodzie Sendlerowej też będziemy rozmawiać, więc proszę posłuchać.
To skąd wzięła się w ogóle babka od histy? Czy mogłabyś nam opowiedzieć, co to jest?
Super fajna babka, naprawdę polecam obserwować, szerować, wiecie, lajkować.
A tak ale gdzie ją można znaleźć?
No teraz w wielu miejscach w zasadzie, ale zaczęło się od Facebooka. Ja kilka lat temu nie wiedziałam, że jest takie duże podziemie edukacyjne w Polsce w internecie. I byłam w ciężkim szoku, że naprawdę tak dużo nauczycieli i nauczycielek działa w internecie. I jakby ja miałam taką potrzebę, że właśnie, że nie ma tych nauczycieli w sieci, to ja będę i w ogóle ja pokażę, jak wygląda życie nauczycielki, że my jesteśmy normalni, że jesteśmy ludźmi, że mamy swoje pasje, że robimy fajne rzeczy. No i założyłam sobie taką stronkę na fejsie, dostałam dużo wsparcia od zwłaszcza moich aktualnych i byłych uczniów i uczennic, bo jak założyłam tę stronę, to w dobę w zasadzie 500 osób już mnie śledziło i to było niesamowite. I nagle się okazało, że jest mnóstwo nauczycieli i nauczycielek w sieci. Tylko, że ja o tym nie wiedziałam, dopóki nie dołączyłam do tych społeczności. I to było świetne, bo się zupełnie po pierwsze nie spodziewałam, po drugie bardzo się ucieszyłam, bo można się bardzo inspirować, można się bardzo, bardzo wspierać. I tak też do dzisiaj myślę, że działamy. No i to sobie tam postowałam o edukacji obywatelskiej, o akcjach, które robimy, komentowałam troszkę na bieżąco to, co się dzieje. A potem bardziej intensywnie na pewno działałam w czasie strajku nauczycielskiego 2019. To był taki moment, gdzie poczułam, że już miałam tyle gniewu i niezgody w sobie, że głównie ta tematyka mojego mikrobloga poszła w tym kierunku. No ale oczywiście jakby nie skupiam się tylko na tej sytuacji nauczycieli i nauczycielek. Potem założyłam Instagram. Na tym Instagramie bardziej takie treści właśnie życiowe, jakieś pogadanki na Instastory. Spodobało mi się to, bo można bardzo fajnie znaleźć kontakt z ludźmi, bardziej taki osobisty niż na Facebooku. No ale niedawno działam na YouTubie, to jest taki nowy mój projekcik mini, gdzie staram się kręcić materiały też o edukacji, o tym jak można oddolnie tą szkołę zmieniać, bo my faktycznie bardzo dużo narzekamy na system, na przepisy i tego nie przeskoczymy prawdopodobnie, dopóki bardzo masowo nie pójdziemy wreszcie mądrze głosować. Ale można bardzo dużo zrobić w szkole właśnie działając z potrzeby serca i działając oddolnie i ta szkoła się zmieni prędzej czy później, a jest tak dużo tych osób zaangażowanych w ten proces zmiany, że ja wierzę w to, że jesteśmy w stanie faktycznie zadziałać cuda. Także tylko się wspierajmy i działajmy mądrze.
To wiesz co, to już pociągnijmy ten temat naszego kraju, bo faktycznie widzę, że tam ci ciągnie i podziwiam to bardzo. To znaczy faktycznie ten strajk nauczycieli był takim momentem, że stałaś się jedną z osób, którą naprawdę było widać, jak to teraz wszystko widzisz po tym czasie i powiedz mi, bo myśmy tego tematu trochę w edukatkach z różnych względów omijali, ale myślę, że on teraz już przeszedł trochę do historii i możemy na to spojrzeć. Tak. Na to spojrzeć z pewną taką już z takim dystansem. No, czy to ci jakoś pomogło w codziennej pracy nauczyciela, czy bardziej przeszkodziło?
I tak, i tak. To na pewno. Na początku mogę powiedzieć, cytując klasyka, niczego nie żałuję i zrobiłabym to wszystko jeszcze raz. Jestem zadowolona z tego, jak działałam, co robiłam i jaką postawę przybrałam w czasie tego strajku. Był to na pewno dla mnie taki czas formatywny. Ja się nie spodziewałam, że jestem w stanie tyle swoich barier przekraczać, bo to były takie pierwsze momenty, kiedy ja faktycznie zaczęłam dużo występować publicznie przed bardzo dużą publicznością, można tak powiedzieć, bo kiedy organizowaliśmy łańcuchy światła w Poznaniu i trzeba było się odezwać do kilku tysięcy ludzi na Placu Wolności, to nogi mi się trzęsły niesamowicie i serce drżało i głos się łamał, ale czułam, że to jest bardzo ważne, że to jest taki moment dziejowy i że to po prostu, że pewne rzeczy trzeba powiedzieć, one muszą wybrzmieć. W czasie też tego łańcucha światła moja uczennica chwyciła za mikrofon i spontanicznie powiedziała, że najlepszą lekcję włosów w życiu dostała ode mnie i no, do dzisiaj mam ciarki, jak o tym myślę. Także na pewno było warto. Na pewno było warto pokazać, że warto zawalczyć o godność zawodu, zwrócić uwagę naprawdę na palące problemy w edukacji. Przecież wszyscy, którzy siedzimy w temacie, to wiemy, że strajk nie był tylko i wyłącznie o pieniądze, chociaż no, było to jakby wiadomo najważniejszym postulatem, czy związki mogą tylko strajkować jakby w tym obszarze, tak? I te zarobki są naprawdę skandaliczne. Ale to był strajk o godność. To był strajk, który pokazywał absurdy polskiej szkoły. Polska szkoła jest absurdalna, naprawdę. Skupiamy się na tak nieistotnych rzeczach. No i też jednocześnie ze strajkiem zainicjowaliśmy z wieloma osobami ten ruch, nie wiem, czy braliście udział, czy zauważyliście, Narady Obywatelskiej Edukacji, czyli tych konsultacji społecznych ogromnych, największych konsultacji dotyczących edukacji po 89 roku, gdzie właśnie rozmawialiśmy na temat tych problemów polskiej szkoły i to w formie takiej bardzo partycypującej, w formie pięknego dialogu. Zaprosiliśmy przedstawicieli, przedstawicielki i uczennic, samorządowcy tam się pojawili, rodzice, nauczyciele. Także bardzo szerokie grono i zawsze dyskutowaliśmy przy stolikach tą techniką World Cafe, gdzie mieszaliśmy, miksowaliśmy tych ludzi, żeby oni się wreszcie usłyszeli, żeby się wreszcie zrozumieli. I to było niesamowite doświadczenie edukacyjne. I myślę, że jest mi bardzo przykro, że raport, który się ukazał we współpracy ze Stocznią, że przeszedł bez echa, mimo że próbowaliśmy go wepchnąć wszystkim, to media się interesowały raz na jakiś czas, to na pewno, to jestem bardzo wdzięczna wielu osobom zaangażowanym właśnie dziennikarzom, dziennikarkom. No ale to nie jest, wiecie, te takie tematy nie grzeją społeczeństwa, tak? Ich grzeje właśnie napisanie, że czego żądamy, że żądamy tam podwyżek, tak? A przecież dostali już 5% na przykład. No to są tematy, które gdzieś tam interesują społeczeństwo. I te rozwiązania niekoniecznie zostały zastosowane, szkoda i jestem rozczarowana.
A poczekaj, bo mówisz o, powiedziałeś coś takiego, że polska edukacja jest absurdalna.
Tak. Co nie wycofam nie? się.
Dobrze, ale to mi wytłumacz. Co jest w niej absurdalnego?
Nie uczymy, znaczy uczymy oczywiście, tak, ale jednak jest tak silny nacisk na tą faktografię i na to wkuwanie i na te testy i na te oceny.
To jest ale ja od ciebie usłyszałem, słuchaj, przed chwilą, na samym początku, że ty chcesz, ty uważasz, że nie ma co czasu czekać na zmianę systemu, tylko ten system trzeba zmieniać oddolnie. Ja za każdym razem, jak rozmawiam z nauczycielami historii, ja mam często takie możliwości, albo uczę młodych studentów uczenia historii, no to im mówię, przepraszam, będę knął, pieprzcie tych.
Oczywiście.
Te rzeczy. To znaczy, to jest trochę tak, że może do nas teraz należy stuknięcie nogami, nie czekając na to, kto nam powie, kto nam zmieni podstawę programową. Mm-hmm. Trochę się, i kiedy mówisz o absurdalności szkoły, to się trochę obruszam, dlatego że to ja jestem też częścią tej szkoły.
Znaczy, mówię o systemie, nie? Bo ja zawsze patrzę na edukację na dwóch poziomach, że jest system i są te podmioty, jak nauczyciel, nauczycielki, uczniowie, rodzice i tak dalej. I zupełnie to oddzielam.
Ale wiesz co, ja też się myślę o tym, że wielu z nas, i to był mój problem z strajkiem nauczycieli, że wielu z nas też jest absurdalnych. To znaczy, wielu nauczycieli jest absurdalnymi nauczycielami, którym jest po drodze z tymi pantofelkami i kutrzebami.
Ale to dlatego ja będę bronić troszkę, że nie wiedzą, że można inaczej, że też ich tak uczono, że się boją, bo nie jest dobrze widziane, jak się bardzo, bardzo wyróżniasz i próbujesz coś zmienić. Także...
No, to jest to, czego system od nich oczekuje, tak?
Mhm. Że jednak zwróćcie uwagę, jak bardzo jesteśmy kontrolowani na każdym kroku. Naprawdę nauczyciele się boją. Ja mam świetny przykład, jeśli chodzi o zajęcia antydyskryminacyjne. Też troszeczkę przeskoczę, bo takie zajęcia prowadziłam już trzykrotnie w swojej szkole. I można w Poznaniu takie zajęcia prowadzić, są wspierane przez miasto i nauczyciele, nauczycielki się boją zwyczajnie, bo prowadzisz takie zajęcia i co chwilę są donosy do kuratorium, bo zastrasza cię Młodzież Wszechpolska na Facebooku, tak jak ja miałam taką sytuację. Po prostu jest gdzieś tam ten lęk. A mówiłam też, że szkoła jest absurdalna, bo zobaczcie, jakie mamy wyzwania, tak? Kryzys klimatyczny, depresje młodzieży, po prostu to jest coś, co mnie tak boli i cały czas jak o tym myślę, to mi jest po prostu bardzo źle. I zamiast skupić się na tym, że właśnie, że trzeba im pomóc, no to my się skupiamy na tym, że muszą napisać 5 sprawdzianów.
A tak zmieniając temat i w tony pozytywniejsze uderzając,
Bo ja w ogóle nie jestem taka depresyjna ani wściekła. W ogóle jestem bardzo pozytywną i uśmiechniętą osobą, która bardzo wierzy w to, że świat jest piękny i tak dalej. Także pokażmy też tę stronę, proszę.
Właśnie dlatego myślę, że dam ci szansę, dlatego że chcę powiedzieć o tym, że jesteś tegoroczną laureatką nagrody imienia Ireny Sendlerowej za zmienianie świata. Czy mogłabyś opowiedzieć, co to w ogóle jest za nagroda, za co się taką nagrodę dostaje? No to tak może na początek.
No mnie aż zawstydza zawsze, jak słyszę cały czas ten tytuł i to imię Ireny Sendlerowej, bo wiadomo, że no, gdzie nam, prawda, do takiej bohaterki i dlatego też nie do końca wierzyłam, że jestem w stanie taką nagrodę uzyskać, bo robię zwykłe rzeczy, jak mnóstwo nauczycieli i nauczycielek w Polsce. To jest nagroda, która jest przyznawana, teraz była to 14. edycja, przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i różnych partnerów, ale głównie przez tą fundację. No i pierwszych laureatów wybierała sama Irena Sendlerowa. To jest nagroda dla osób, które działają w obszarze edukacji, między innymi o Holokauście, ale też właśnie edukacji antydyskryminacyjnej, takiej, która wpływa na, no, na rozwój też wiedzy i takiej świadomości, jeśli chodzi o prawa człowieka. I ja bardzo nie działam w edukacji o Holokauście, dlatego myślałam, że nie nadaje się w ogóle do tego konkursu, choć uczennica mnie zgłosiła. No bo ja działam bardziej w obszarze tej edukacji obywatelskiej, ale w czasie, kiedy okazało się już, że to ja zostałam tą laureatką, no to kapituła podkreśliła to, że po prostu są takie, a nie inne czasy i teraz mamy inne wyzwania, prawda? I doceniono mnie za tą edukację właśnie obywatelską, za właśnie zajęcia antydyskryminacyjne, które prowadziłam, za działania na rzecz edukacji, bo też faktycznie dostrzeżono to moje zaangażowanie już od lat, między innymi właśnie przy tych naradach, na Radzie Obywatelskiej Edukacji. Także za te działania zostałam doceniona. To był bardzo wzruszający moment, zwłaszcza, że nie wiem, czy wiecie, ale byłam 5 dni po urodzeniu dziecka, więc już nawet nie pamiętam, co tam opowiadałam. Kiedy tą nagrodę przyjmowałam, ale to były bardzo, bardzo silne emocje i też miałam takie poczucie, że właśnie bardzo się, oczywiście się cieszę z tego powodu, że dostałam tą nagrodę, ale miałam takie poczucie, że to jest też taka nagroda trochę dla wszystkich nauczycieli, którzy się zaangażowali w te zajęcia antydyskryminacyjne, którzy, bo ja podkreślę to jeszcze raz, nam nie jest łatwo i tam się tutaj w Poznaniu się bardzo wspieramy, wymieniamy doświadczeniami i jest taka mała grupa wsparcia, bo bardzo różne doświadczenia i trudne i ostatnio na konferencji u nas w Urzędzie Miasta podsumowującej właśnie takie zajęcia też mówiłam, że to jest nagroda dla tych wszystkich osób, które się nie boją, które chcą ten kawałeczek świata gdzieś tam wokół siebie zmieniać. No i tyle, no. Jestem zawstydzona ogólnie tą nagrodą w tym znaczeniu, że ranga tej nagrody i postać bohaterki jest taka onieśmielająca.
Po ostatnim odcinku Edugadek napisałaś w jednym komentarzu, że nam potrzebny jest korczakowski model edukacji, sama praktykuję od lat. To opowiedz o tym, co Korczakowskiego jest w tym, jak uczysz.
Znaczy ja oczywiście to, że praktykuję od lat, napisałam dopiero, jak ktoś napisał, że nie potrzebujemy systemu, że po prostu możemy tak uczyć, tak? Mi chodziło o to, że możemy faktycznie bardziej się zastanowić nad tym, żeby nie poszukiwać, mówiłeś Jacku o tym fińskim modelu, że my się tak faktycznie zachłysnęliśmy w Polsce. Ma i wady i zalety pewnie, jak każdy system. Natomiast no mamy naprawdę korzenie piękne i mamy bardzo ciekawy i ważny punkt odniesienia, jakim jest Janusz Korczak, a jeszcze dodałabym do tego Stefanię Wilczyńską, bez której moim zdaniem nie byłoby Korczaka i o niej często zapominamy, a też dużo jego rozwiązań i tych idei pedagogicznych, no to są też jej idee. Wiadomo, że nie stworzył systemu pedagogiki, prawda, wręcz nawet takiej antypedagogiki, pedagogiki pewnie byśmy mogli powiedzieć, że stworzył, ale chodziło mi o to, że możemy uczyć zgodnie z tą filozofią. To nie jest w ogóle bardzo trudne, tak mi się wydaje, ponieważ jeżeli założymy, że dziecko czy młody człowiek jest podmiotem edukacji, a nie jakimś przedmiotem i weźmiemy kilka myśli Korczaka naprawdę tak sobie do serca i zaczniemy wreszcie na przykład nie uczyć dużo, a mądrze, niekoniecznie, nie wiem, dyktować, a kształtować bardziej, nie zmuszać na siłę do robienia pewnych rzeczy, tylko bardziej mądrze towarzyszyć, no to o to chodzi tak naprawdę w tym systemie. I każdy model edukacji ma ten... Tworzy taki obraz absolwenta, prawda, czyli kogo chcielibyśmy wychować. No i w historii zazwyczaj nie było to dobre, no bo mi się to zawsze kojarzy, że tak, że w systemie pruskim mieliśmy wychować dobrego tam urzędnika czy wojskowego, w PRL-u miał to być też posłuszny gdzieś tam robotnik i tak dalej. Potem wiadomo, po 89 chcieliśmy, żeby wszyscy się odnaleźli w tym raczkującym kapitalizmie. A może po prostu fajnie byłoby, gdybyśmy chcieli mieć taki system, w którym absolwent szkoły jest szczęśliwym człowiekiem. To nie jest dużo. A nie patrzymy w ogóle, oczywiście mówię też znów systemowo, mnóstwo osób to robi, ale właśnie spójrz na to, żeby ten młody człowiek, to dziecko było w szkole szczęśliwe, żeby nie traciło tej pasji, z którą do szkoły idzie, bo przecież wszystkie dzieci uwielbiają się uczyć i dlaczego my to zabijamy, ja sobie tego nie mogę wybaczyć. Że dziecko... Tak, jest jak dorosły, że ma prawo do własnych myśli. Jak teraz słucham pana ministra Czarnka i ekipy, która tam ma cenzurować podręczniki i słyszę, że młodzi ludzie nie mają prawa do własnego zdania, bo prawda jest tylko jedna, to po prostu mi się wyciąca. Znowu jest depresyjnie, przepraszam, ale jest tak depresyjnie ostatnio w edukacji. Ale tak po prostu nie może być.
Ale wiesz co ja wtedy robię? Ja wtedy w ogóle wyłączam ze wszystkie wiadomości i włączam się na mój... Na szczęście nie zawsze mam takie lekcje, w których klnę. Czasami, a nawet w większości moich lekcji widzę fajne twarze, które chcą się przynajmniej skontaktować ze mną. I to już nawet jest drugoplanowe to, czy one się chcą uczyć czy historii, czy nie. Ale jeżeli człowiek jest fajny, a tak trochę widzę, że jesteś strasznie fajna, to niezależnie od tego, co uczy, czego uczy, to sam fakt spotkania z człowiekiem, tam powiedziałaś w jednym ze swoich wypowiedzi, taką oczywistą oczywistość, zresztą sama to powiedziałaś, że to już jest banał, że także najważniejsze są relacje. Ja w ogóle już zaczynam dostawać gęsiej skórki, jak słyszę słowo relacje, bo wszyscy mówią o relacjach, ale no tak jest. To tak naprawdę jest naprawdę w siódmym rzędzie, czego my uczymy.
Dokładnie.
Tak? To znaczy, czy to jest historia, angielski, czy polski, czy geografia, jeżeli mamy pokazać, modelować jakieś zachowanie, to ta treść, której uczymy, jest tylko i wyłącznie pretekstem.
Oczywiście.
I tak mi się wydaje. No ale ministra Czarnka nie przekonamy i myślę, że nie mamy sensu go przekonywać.
Ta walka jest stracona, ale to jest jedna bitwa, tak? Mamy czas, myślę, że to się
Marcin, czy minister Czarnek jest absurdalny?
Pozwól, że ja sobie nałożyłem takie moratorium i staram się nie czytać, nie oglądać, nie słuchać i wiesz.
Marcin?
Tak?
Minister Czarnek jest absurdalny.
Aha.
No jest. Słuchajcie, jak chcecie więcej posłuchać moich różnych wywodów, to ja zapraszam na Instagram, bo na Instastory robię takie pogadanki. Nie umiem się odciąć, po prostu próbowałam przez jakiś
czas... Ale dlaczego to robisz? Powiedz, bo to jest ciekawe.
A powiem właśnie. No. powiem. Bo bardzo bym chciała, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego polska szkoła wygląda tak, jak wygląda. Żeby zrozumieli, jak bardzo nieodpowiedzialni i niekompetentni ludzie w Polsce pełnią te bardzo wysokie i bardzo odpowiedzialne funkcje i nie powinni ich pełnić. A jednocześnie chciałabym pokazać, że właśnie, że można inaczej. Także ja sobie raz na jakiś czas na takie pogadanki pozwalam. Czasami dostaję komentarze, że jestem bardzo odważna, bo tak politycznie opowiadam, ale mi się wydaje, że to nie jest żadna odwaga, tak? To jakby my musimy to komentować. Nie ma zgody naszej, moim zdaniem. Nie ma zgody środowiska na takie działania i bardzo nie lubię bierności. Ja też tłumaczę akurat moim uczniom i uczennicom bardzo często, że jeżeli coś wam się nie podoba, to o tym głośno mówcie.
Tak. Agnieszko, na koniec jedno pytanie ode mnie, ale poważne, to nie będzie niepoważne pytanie.
Już się boję.
Co zrobisz, jak zostaniesz ministrem edukacji?
Nie zostanę.
Zostaniesz, oczywiście, że tak. Bo to jest logiczne. Bo jeżeli mówisz, że chcesz działać, to moim zdaniem, jak kiedyś przeczytałem taki tekst, który mi otworzył oczy zupełnie, i, że no, konsekwencją działania społecznego, społecznikowskiego jest w końcu działanie polityczne, bo inaczej się nie zmieni świata. To znaczy, jeżeli durnie będą w Sejmie, to społecznicy mogą sobie krzyczeć. Więc ja zupełnie pytam poważnie, co będzie, jeżeli ty albo ktoś taki jak ty, mam nadzieję, że ty, zostanie ministrem edukacji, to co zrobisz wtedy?
No, no dobra, więc... co zrobię, powiem ci.
No, powiedz mi.
Spojrzę sobie na badania i raporty, których powstaje bardzo aktualnie dużo i które się nie przeciskają znów do mainstreamu. Między innymi do raportu z Narad Obywatelskich o edukacji. Popatrzę sobie na raporty Nie dla chaosu w szkole, bo też sobie czytałam, bardzo mi się podobał. Popatrzę sobie na Fundację Dbam o mój zasięg, na Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i poproszę ekspertów o to, żeby powiedzieli, co jest najpilniejsze. Bo moim zdaniem najpilniejsza to jest kwestia pomocy pedagogiczno-psychologicznej w Polsce. To jest... Nie ma co tykać podstaw programowych w tej chwili, dopóki nie zajmiemy się tym najbardziej palącym problemem, bo jak czytam, wiecie, że się ekscytujemy, że super wypadają polscy uczniowie, uczennice w testach PISA, to po prostu super fajnie, ale za chwilkę okazuje się, że jesteśmy gdzieś tam na samym szczycie depresji, samobójstw, myśli samobójczych i to jest po prostu taki koszmar. Na pewno chciałabym wywalczyć zdecydowanie wyższą subwencję oświatową. Bez tego też ani rusz. Tak? Nie będziemy mieli w szkole super specjalistów, ludzi, którzy są zaangażowani i którzy są w stanie kawał życia poświęcać przez więcej niż parę lat, zanim się nie wypalą, bo wszyscy ci, mnóstwo jest takich ludzi, którzy to robią, ale się po prostu wypalają. Więc kwestia dofinansowania oświaty. Nawet wystarczy się cofnąć do stolika oświatowego, solidarnościowego i tam była mowa o tym, że 7% PKB powinno być przeznaczone na oświatę, prawda? Mam nadzieję, że nie kłamię teraz, ale wydaje mi się, że 7, a jest, nie wiem, 2 czy 3, albo no to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Nie? Jeżeli chcemy mieć dobrą oświatę, to musimy w nią zainwestować kasę i tyle. Bardzo bym chciała, żebyśmy naprawdę kładli nacisk na uczenie umiejętności, kompetencji, na działanie projektowe, na edukację taką w działaniu, na edukację do życia. Bardzo bym chciała, żebyśmy mieli edukację interdyscyplinarną. Nie wiem, po co mamy osobno historię WOS i na przykład, nie wiem, podstawy przedsiębiorczości. To można super połączyć. No takie mam tam pomysły.
Marcin, czy ty jeszcze chcesz coś mądrego powiedzieć? Bo mi się wydaje, że po tych słowach to tak trochę już za bardzo nie mamy co powiedzieć.
Tak, to dobrze byłoby z tym zostać i się tak rozmarzyć i przez kilka kolejnych miesięcy przeżyć właśnie w takiej wizji, że kiedyś nadejdzie moment, kiedy na Szucha pojawi się osoba, o której będziemy mogli powiedzieć, że to jest nasz minister.
Nasz człowiek. Ja nasz tam pierwszy człowiek. Pójdę, bo mam niedaleko i przestanę z transparentem. Cześć Agnieszka, pozdrawiam Jacek.
Wiecie co, ale nie, muszę jeszcze coś powiedzieć, przepraszam.
No powiedz.
Muszę powiedzieć jeszcze, że bardzo mi się nie podoba to, że tak mało słuchamy młodych ludzi, więc bardzo bym chciała mieć w takim zespole, który by się zajmował edukacją przedstawicieli organizacji młodzieżowych. Jak najwięcej. Oni są bardzo mądrzy, my ich nie chcemy słuchać, nie wiem czemu, a mają prześwietne myśli, przeciekawie działają, mnóstwo jest tych inicjatyw młodzieżowych, z których warto czerpać. Robią swoje raporty, bo kiedy nasze ministerstwo robiło okrągły stół, czyli parodię konsultacji społecznych, to organizacja PROM robiła swoje. Ja byłam na takiej w Poznaniu, Młodzieżowa Rada Miasta Poznania mnie zaprosiła i było świetnie. Oni mieli takie fantastyczne wnioski, mają tak inne spojrzenie. To jest zupełnie inne pokolenie niż my. Musimy ich słuchać. Także przepraszam, że się jeszcze tak, wiecie, wyrwałam, ale to jest, chciałabym, żeby wybrzmiało.
Pa. Cześć.
Pa.
Pa.
Cześć. Cześć, dzięki.
Dobrze, Marcin, jesteśmy po rozmowie, powiedziałeś, że przysłuchałeś ją jeszcze raz, więc powiedz, co z niej sobie wyniosłeś.
Wyniosłem przede wszystkim optymizm, o dziwo.
Tak, ja też.
Troszeczkę takim pesymistycznym narzekaniem, nie wiem czy narzekaniem, stwierdzaniem różnych smutnych rzeczy. Przyszedł mi do głowy nawet tytuł odcinka z uśmiechem o rzeczach trudnych i poważnych.
Brawo, niech taki będzie.
Bo... Agnieszka potrafiła poprowadzić, a może my, potrafiliśmy poprowadzić tą rozmowę, a może razem, w ten sposób, żeby ona zakończyła się naprawdę optymistycznie, żebyśmy troszeczkę zyskali tego poczucia, że warto poczekać i warto też czekając jednak robić to, co robimy. Bardzo fajnie podobało mi się, jak Agnieszka mówiła o Korczaku, bo ona nie mówiła ogólnikami, że wiecie, tam trzeba być dobrym i tak dalej, tylko mówiła o konkretach, o tym, że Korczak mówił, że lepiej, żeby uczeń dobrze wiedział, a nie dużo wiedział. Mhm. I fajnie to się łączy z projektami, o których też Agnieszka mówiła, że bardzo żałuje tego, że tych projektów w polskiej edukacji nie ma. One trochę umarły śmiercią, no nie powiem naturalną, nie, zostały zamordowane przy zniszczeniu gimnazjów, a to jest przecież coś, co nakręca nasz świat. W kapsule czasu mówiliśmy o lądowaniu na Marsie, mówiliśmy o szczepionkach, a przecież gdyby nie projekty, to tych rzeczy by nie było. Ten Michio Kaku, którego jak wspomniałem w kapsule czasu, w jednej ze swoich książek pisze właśnie o tym, że on będąc w szkole w liceum robił projekt dotyczący antymaterii na przykład, tak? Miał taką możliwość, ktoś mu zaproponował, że zrób projekt, wymyśl sobie, co chcesz zgłębić i w którym miejscu chcesz dużo wiedzieć, przepraszam, w którym miejscu i co chcesz dobrze poznać, a nie dużo. A ta nasza podstawa programowa to jest taka właśnie dużo, dużo. My jako system jesteśmy trochę systemem chyba antykorczakowskim w tym momencie, tak zastanawiam się nad tym.
Mm-hmm. No, rozmawialiśmy o tym, czy nasza edukacja nie jest absurdalna. Zresztą ja Państwa również namawiam do tego, żeby wykupić u nas tę możliwość, żeby na Patronite słuchać więcej, dlatego że te fragmenty, które nie weszły do rozmowy tej głównej, też są całkiem ciekawe. Muszę Państwu powiedzieć, że w pewnym momencie Marcin tam siarczyście przeklina, ale z powodzeniem, bo rozmawiamy o tym, jaki jest stan naszej edukacji w porównaniu do innych państw.
Ale clickbait, słuchaj, moje przeklinanie ma być clickbaitem.
Ja też powiedziałem, rozmawialiśmy też o zadupiu, od razu Państwu powiem, edukacyjnym. I rozmawialiśmy również na tym, co mi się zdarzyło, jak byłem w Ministerstwie Edukacji Narodowej, co tam znalazłem na filiżankach.
Ale też o rodzicach Agnieszki, skąd ona się wzięła, tak, w kwestii edukacyjnej.
Tak jest.
To jest bardzo, bardzo intrygujące.
Tak, więc tam zapraszamy. Mam nadzieję, że Państwo nie poskąpią nam 10 albo 5 zł. Zawsze będziemy trochę starali się Państwa do tego namówić. Jeżeli nie, rozumiemy, nic się nie stało, też są ważniejsze rzeczy, a nawet na pewno.
I wtedy wystarczy nas zaszerować, zalajkować, powiedzieć kolegom w szkole o tym, że słuchacie Edugadek i że jest to rzecz, której warto posłuchać po to, żeby dostać pozytywnej energii do działania. Bo ja naprawdę przed chwileczką skończyłem słuchać tej rozmowy z Agnieszką i mam energię do działania. To mnie nie przybiło, wręcz przeciwnie, to spowodowało, że na przekór wszystkiemu, co nas otacza, właśnie chcę robić fajne rzeczy i chce mi się po prostu i chcę, żeby gdzieś te projekty też wśród moich uczniów jednak się pojawiały, mimo tego systemu, który jednak zachęca do przerabiania materiału, bo tej podstawy jest tak dużo, że trzeba ją po prostu tak przerobić, tak bla.
Jak nie? Taka maszynka do mięsa, którą kiedyś było. Marcin, teraz chciałbym już skończyć, tylko zawsze się boję, że ty mi zawsze powiesz jeszcze jedno, więc się upewnię, czy już wszystko powiedzieliśmy.
No oczywiście, że jeszcze jedno, no bo jak mówiliśmy o projektach, to może byśmy zapowiedzieli następny odcinek, nie wiem.
Bardzo proszę.
Myślisz?
Tak.
Będziemy chcieli opowiadać o tym, że i projekty, i godzina geniuszu, i coś, co nazywa się growth mindsetem, co w Polsce jeszcze do tej pory bardzo jest mało znane. Porozmawiamy z Dorotą Uchwat-Zaród, czyli uwaga, uwaga, z moją żoną, która od paru lat zgłębia tę tematykę i rozpoczynamy projekt, dzięki któremu taką, jak to się nazywa, innowację społeczną, dzięki której będą polscy nauczyciele mieli szansę już przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dowiedzieć się i o tym, co to jest growth mindset, czyli nastawienie rozwojowe i jak to wykorzystać właśnie w pracy projektowej w szkole. Więc myślę, że już teraz możemy troszeczkę zdradzić tego, o czym będzie za 2 tygodnie.
Dziękuję Ci bardzo za tą zapowiedź. Porozmawiaj z Dorotą, z własną żoną, żeby nie zapomniała do nas przyjść. I to chyba będzie naprawdę już tym razem wszystko. Pozdrawiamy Państwu, życzymy miłego szczepienia. Tym, którzy jeszcze się nie szczepili, życzymy niewiele odczynów, czy jak to tam się nazywa, a my widzimy się za 2 tygodnie.
Papa, piszcie do nas o tym, jak poradziliście sobie z łazikiem marsjańskim na swoich lekcjach.